Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Czy prezydent Gdańska będzie walczyła na śmierć i życie, by zrealizowano uchwałę o zagospodarowaniu pasa nadmorskiego w Brzeźnie i dopuszczono do wycinki drzew? Przeciwko temu protestują mieszkańcy, lewicowi aktywiści, Prawo i Sprawiedliwość i pan.
No tak, taki,
jak ta sprawa się skończy?
Taki sojusz niekonwencjonalny, bo rzeczywiście od lewa do prawa, ale w bardzo słusznej sprawie. Natomiast jak się skończy, to duże znaczenie będzie miał tutaj ostateczny wyrok sądu administracyjnego, który
stwierdzi, bo na razie mamy uchwałę o zagospodarowaniu pasa wstrzymaną. Co to
tak,
oznacza?
Jest wstrzymana, to znaczy, że sąd, rozpoznając na wstępnym etapie tę sprawę, uznał, że rzeczywiście zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że uchwała, która umożliwiłaby taką intensywną zabudowę w Brzeźnie, w pasie nadmorskim, została przyjęta niezgodnie z prawem, co sygnalizowaliśmy ja, czy radni miasta Gdańska, Przemek Majewski czy Andrzej Skiba. Ale musimy poczekać na ostateczny wyrok. Dobrze się stało, że to wstrzymanie nastąpiło. To jest, myślę, lekki kubeł zimnej wody na niektóre głowy, no ale też zabezpieczenie tego terenu, chociażby przed masową wycinką drzew, co miało nastąpić w związku z przyjęciem tego planu i zamierzeniami inwestycyjnymi deweloperów, którzy mają tam swoją działkę.
A jeśli sąd stwierdzi, że można realizować tą uchwałę, to co zrobicie? I co pan zrobi osobiście jako poseł Prawa i Sprawiedliwości?
No na barykady z szablą nie wyjdę, zostałoby mi chyba tylko to, więc cała nadzieja w niezawisłym sądzie.
A może również cała nadzieja pani prezydent Dulkiewicz, która może stwierdzi, że to nie jest dobry pomysł, żeby działać antyekologicznie, antyśrodowiskowo, no bo mówi cały czas o ekologii. Mamy coraz węższe jezdnie w Gdańsku, pasów ruchu coraz mniej, na przykład na ulicy Grunwaldzkiej. Co by pan doradził pani prezydent Dulkiewicz w tej sprawie?
No, to nie jako jest kwestia doradzenia. Trzeba podejmować decyzje, które są dobre dla miasta, które też szanują nasze walory przyrodnicze. Kwestie również takich kwestii jak zmiany klimatyczne, tego, żeby gdańszczanom się w Gdańsku żyło i bezpiecznie, i przyjemnie. Pani prezydent Dulkiewicz kolejny raz w sprawie pasa nadmorskiego, mimo tak ogromnych protestów, pokazała, że jest jednak twardym sojusznikiem nie mieszkańców, a deweloperów, którzy robią tutaj, tak jak bywało przez ostatnie 15-20 lat, doskonałe interesy i nie muszą szczególnie przejmować się opinią publiczną, więc to nie jest kwestia doradztwa, to jest kwestia tego, aby sąd zrobił, co do niego należy. I aby może w ten sposób pokazać pani prezydent Dulkiewicz, że w przyszłości musi dwa razy zastanowić się nad takimi kontrowersyjnymi decyzjami, ale też tego, jak stanowi w Gdańsku prawo, bo prawo trzeba szanować, również Rada Miasta i pani prezydent muszą stosować się do powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
A może pani prezydent Dulkiewicz powinna porozmawiać z tym deweloperem, żeby on odstąpił od tej inwestycji, może zamienić grunt, może no, w jakiś sposób nakłonić go, żeby zostawił tą część, z której korzystają nie tylko mieszkańcy Brzeźna, bo kiedy jest poza sezonem, przyjeżdżają tam mieszkańcy z całego Gdańska. Nie wiem, czy pani prezydent Dulkiewicz sobie z tego zdaje sprawę.
Pani prezydent Dulkiewicz właśnie podniosła 6-krotnie możliwość intensyfikacji zabudowy na tym terenie, którego właścicielem jest dwóch deweloperów z Pomorza. A więc teraz miałaby wymieniać tę działkę, kiedy ona wzrosła, wartość tej działki pewnie o 500%. Jakby no, musi być pewna konsekwencja w działaniu, jakakolwiek gospodarność. Za taki ruch podejrzewam, że pani prezydent mogłaby mieć nieprzyjemności natury karnej, więc no, na pewno się z tego nie wycofa. Natomiast tak jak mówię, to jest kwestia też poczucia pewnej bezsilności wśród mieszkańców, która myślę, że w tym przypadku bardzo, bardzo narasta. Niech każdy się zastanowi, czy w jego dzielnicy takie działania nie grożą jemu najbliższym, czy chce się po prostu obudzić w pewnym momencie w Gdańsku, które będzie zalewane z uwagi na powszechną betonozę, w Gdańsku, gdzie nie ma terenów poza Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym do spędzania wolnego czasu, albo gdzie te tereny naprawdę są tak skrawkowe, że będziemy czuć się jak w jakimś Szanghaju.
Mamy kilka spraw ostatnio, właśnie sprawę Brzeźna, sprawę Dolnego Miasta, Majalandu. Wszędzie jest ograniczony kontakt z mieszkańcami, pozorne negocjacje. Mamy wyrzucanie naszych dziennikarzy Radia Gdańsk, ograniczenie dostępu do informacji. to jest demokracja dla mieszkańców? Czy to jest demokracja, czy pomoc deweloperom tylko i wyłącznie?
No też mnie to bulwersuje, bo jeżeli władza w Gdańsku przy każdej okazji mówi o wartościach demokratycznych, one są rzeczywiście bardzo szerokie, ale niewątpliwie należy do niej transparentność funkcjonowania władzy. Więc jeżeli z bardzo ważnych spotkań, na których zaprasza się mieszkańców, radnych dzielnicy, na którym jestem na przykład obecny również ja, jest na takim spotkaniu z 20-30 osób i nikomu nie przychodzi do głowy, aby transmitować to chociażby na gdańskim portalu gdańsk.pl, na miejskim portalu politycznym, no to zastanawiam się, co jest z tą transparentnością. A kiedy pytam o to publicznie, dlaczego takie spotkania nie mogą być transmitowane, skoro dotyczą chociażby Majalandu, dosłownie tysiące mieszkańców Gdańska jest bardzo zainteresowanymi tłumaczeniami władz miasta Gdańska w tym zakresie, to słyszymy, że to jest spotkanie robocze. Spotkanie robocze, na którym jest poseł, radni dzielnicy, radni miasta, mieszkańcy i wiceprezydent miasta Aleksandrowicz. Nie bardzo rozumiem tej formuły z tych spotkań roboczych. Moim zdaniem, jeżeli władza nie ma nic do ukrycia, to równie dobrze może takie spotkania transmitować publicznie. To jest dla mnie jakaś taka ciekawostka pokazująca, że to jest zwykle pustosłowie te zapowiedzi walki o demokrację i przestrzegania reguł.
W Łodzi rozpoczyna się akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania prezydent miasta Hanny Zdanowskiej. Czy w Gdańsku może dojść do takiej sytuacji, czy może to zainicjować Prawo i Sprawiedliwość? Bo na razie widzimy takie recenzowanie różnych poczynań administracji pani prezydent Dulkiewicz, ale no, niektórzy mówią, że to słabe recenzowanie.
W Polsce takie referendum nigdzie się w zasadzie nie udało. W żadnym średniej ani dużej wielkości mieście, mimo że takie referenda były, to się nie udawałem, więc mi się wydaje, że to jest trochę para w gwizdek. Lepiej skupić się na konkretnych sprawach, tam demonstrować niezadowolenie społeczne, przedstawiać konstruktywne...
A może pan jakby zainicjował taką zbiórkę podpisów, takie formułowanie wniosku o referendum, to może to by coś dało?
Ja nie widzę w tym większego sensu. Panie prezydent Dulkiewicz z pewnością ma w dalszym ciągu w Gdańsku ogromne poparcie, ale kropla drąży skałę. Zadaniem też opozycji jest to, jeżeli uważa, że rządy są złe, a uważam, że rządy pani prezydent Dulkiewicz, podobnie zresztą jak rzesza urzędników, którzy też już się do mnie w tych sprawach zgłaszają, uważam, że są bardzo złe dla Gdańska i dla jego mieszkańców. Ale nie chodzi o to, żeby robić coś na pokaz, a takie referendum uważam, że byłoby bardzo na pokaz. Chodzi o to, żeby konstruktywnie, prawdziwie, rzetelnie oceniać władzę i dawać kontrpropozycje.
Tak jest tak źle, panie pośle, to wystartuje pan jeszcze raz na prezydenta Gdańska, żeby było lepiej?
Nie wiem, czy według pana lepiej, to już dopiero gdyby udało się taki sukces polityczny osiągnąć i dopiero wtedy można by ocenić takie sprawowanie rządów przeze mnie hipotetyczne do tych wcześniejszych. Wierzę, że mogłoby być dużo, dużo lepiej, na pewno sprawiedliwiej. Natomiast co będzie za ponad 2 lata, to jest jedna wielka niewiadoma, bo polska scena polityczna również w takich dużych miastach jak Gdańsk jest bardzo dynamiczna, nie wiadomo, co będzie za 2 lata.
No tak zdecydowanie, panie pośle, jakby pan na dzień dzisiejszy odpowiedział. Pan by dzisiaj był za startem, czy nie powie pan, jakie ma pan stanowisko na dzień dzisiejszy? Tak jak pan sam mówi, jest zła.
Na dzień dzisiejszy, jeżeli będzie taka wola polityczna, to oczywiście zrobię wszystko, żeby w Gdańsku było lepiej. Nawet jeżeli nie miałbym wygrać w Gdańsku wyborów, to jednak taka rzetelna kampania wyborcza, samorządowa, ona też służy temu, żeby mieszkańcy zobaczyli drugą stronę medalu i żeby zobaczyli, że można o Gdańsku myśleć inaczej. To zawsze jest taka pogłębiona dyskusja, która później i tak służy. Chociażby ostatnio słyszę od urzędników, że pani prezydent Dulkiewicz planuje zrealizować mój program wyborczy w zakresie realizacji Parku Południowego na Ujeścisku. Jeżeli tak, to świetnie. Jeżeli pani prezydent Dulkiewicz chciałaby również realizować inne pomysły, to jestem też otwarty na współpracę. Mogę podpowiedzieć jedno czy drugie.
No, zobaczymy, może się zwróci do pana posła pani prezydent Dulkiewicz, bo teraz chyba będzie miała więcej czasu w związku z tym, że Donald Tusk chyba nie życzy sobie za bardzo współpracy samorządowców właśnie po powrocie do kraju, ale zacznijmy od innego wątku, powrotu Donalda Tuska. Czy Sławomir Nowak, swego czasu zaufany Donalda Tuska, złoty chłopiec Platformy Obywatelskiej, obecnie podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, milionową korupcję, pojawi się dzisiaj według pana na wiecu Platformy Obywatelskiej w Gdańsku? Z udziałem Donalda Tuska, który ma być gwiazdą.
No. Wydaje mi się, że odpowiedź jest dość oczywista.
Przyjdzie czy nie?
Pan Sławomir Nowak, który ma serię zarzutów ze strony Polski, ale i ukraińskiej, które go obciążają już chociażby zeznania byłego dowódcy Gromu za czasów Platformy Obywatelskiej, Dariusza Z., który mówi, że tak, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której szefem był Nowak. Nowak, który za pieniądze miał obsadzać spółki Skarbu Państwa i ich zarządy. To znaczy później członkowie tych zarządów musieli mu odpalać regularnie dole. Tak mówią zeznania pana Dariusza Z., byłego dowódcy Gromu. No, tych dowodów z tego, co słyszymy, jest dość sporo, więc nie sądzę, żeby Tusk się zdecydował na zaproszenie tak skompromitowanej osoby. Co nie zmienia faktu, że jako jego były najbliższy współpracownik, bo przecież to poza tym, że był ministrem infrastruktury w rządzie Tuska, to był też jego szef gabinetu, to wypadałoby Tuskowi rzeczywiście jakoś tak pokazać jakiekolwiek odcięcie się od takich ludzi, tak? Którzy no, są najgorszym wydaniu polskiej sceny politycznej, najgorszym wydaniu po prostu ludzi, którzy czerpali zyski ze swojej pozycji w sposób nieprzejrzysty, co no, dowody na to wskazują, w sposób przestępczy. Ale zakładam, że dzisiaj Tusk będzie o tym
milczał. A co powie dzisiaj Donald Tusk? Nic nie będzie mówił o Sławomirze Nowaku?
No, myślę,
o kim
że
będzie mówił? O Kacprze Płażyńskim, o Prawie i Sprawiedliwości? Czy przedstawi jakiś program? Czy będzie mówił o tym, że trzeba, jedynym zadaniem Platformy Obywatelskiej jest zwalczenie PiSu i będzie wywoływał agresję? Jak mówią niektórzy, będzie chciał podpalić Polskę. Komentatorzy.
Myślę, że Tusk będzie mówił o tym, co zwykle, i robił to, co zwykle. To znaczy będzie prowokował, pewnie nawiąże do jakichś osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Będzie mówił puste słowa, chociażby o tym, żeby walczyć ze złem, które, jak rozumiem, utożsamia z Prawem i Sprawiedliwością, czyli na przykład ze mną, a jednocześnie trzeba się uśmiechać. I z trzeciej strony będzie po prostu kłamał, oszukiwał, jak chociażby
A będzie popierał program 500+, no, na przykład? Niedawno okazało się, że był taki plan Webkopacz.
Właśnie do tego zmierzam, panie redaktorze. No, ostatnio pan przewodniczący Tusk opowiada o tym, że Platforma chciała wprowadzić 500+. I szczerze zastanawiam się, że to jest takie oderwanie już od polskiej rzeczywistości i takie myślenie, że skoro się zniknęło z polskiej polityki na takie no, nazwijmy to zniknięcie, bo gdzieś tam aktywny był, chociażby w mediach społecznościowych się gdzieś tam doradzał Platformie. Ale nie wiem, czy naprawdę Tusk sądzi, że Polacy nie pamiętają, jak wyglądają programy społeczne za Platformy, za jego rządów. No, myślę, że się tutaj pomyli i takie słowa sugerujące, że oni chcieli wprowadzić 500+, to raczej jest jednak pewnego rodzaju też taka, nie wiem jak to nazwać, jakaś taka życie w jakiejś iluzji.
Czy Donald Tusk, który po powrocie, jak widzieliśmy wszyscy, z wyjątkową agresją zaatakował PiS?
Natomiast o Nowaku oczywiście nie wspomni. O Nowaku nie wspomni ani słowa, chociaż wydaje mi się, że minimum przyzwoitości i odwagi cywilnej wymagałoby, żeby jak jest w Gdańsku, to powiedział trochę o gdańskim polityku. Zresztą kiedyś chyba wiceprezesie Radia Gdańsk. Za rządów Platformy oczywiście.
To było dawno temu. Czy Donald Tusk, który po powrocie z wyjątkową agresją właśnie atakował PiS, zlikwidował konkurencję w Platformie, pełni dzisiaj obowiązki szefa tej partii, doprowadzi ją, tak można powiedzieć, de facto do upadku? Bo przypomnę, że to Tusk sugerował partyjnym kolegom, że można powtarzać głosowania w sprawie Funduszu Odbudowy, co skutkowało w efekcie tym, że Platforma wstrzymała się od głosu i w efekcie miała takie notowania na poziomie około 10-12%.
Znaczy, jest takie przyjazd Tuska do Polski jest bardzo niebezpieczny, tak to oceniam.
Dlaczego?
Z punktu widzenia polskich interesów, to znaczy chociażby środków europejskich, bo wydaje mi się, że Tusk nie zdecydowałby się na taki ruch zmiany wygodnych foteli w Brukseli i naprawdę bardzo spokojnego, miłego, bardzo bogatego życia na trudną politykę krajową, gdyby nie zmusiła go sytuacja polityczna w ramach samej Unii Europejskiej i Angeli Merkel. Wydaje mi się, że jego przyjazd tutaj to jednak jest zapowiedź pewnego wzmocnienia frontu antypolskiego na salonach unijnych, który miałby zmierzać do tego, że chociażby zamrozi się Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy po to, aby wywołać kryzys gospodarczy w Polsce, po to, aby wywołać bardzo trudne skutki polityczne, ciągłą walkę, rozdarcie polskiego rządu na różnych frontach po to, aby po prostu osłabić polski rząd i aby móc za 3 lata wygrać wybory. Uważam, że taki scenariusz jest realny, to znaczy takiego wrzucenia takiego... wrzucenia takiej osoby, która po prostu ma tutaj jątrzyć, niszczyć, rozwalać po to, aby łatwiej było później podporządkować się chociażby takim krajom jak Niemcy, czy szerzej Komisja Europejska, która ma agendę chociażby teraz polegającą na zdecydowanym zwiększeniu walki ze zmianami klimatycznymi. Tak, ze zmianami klimatycznymi trzeba walczyć, ale to, co teraz jest taka nowa agenda Fit for 55, to by, która chociażby zakłada, że do 2035 roku nie będzie już produkowanych aut spalinowych, będą tylko elektryczne albo wodorowe. I objęte byłyby wszystkie środki transportu tak zwanymi zielonymi certyfikatami, to by znaczyło, że rachunki w Polsce, gdzie no mimo wszystko dalej jest największy procent udziału węgla w uzyskiwaniu energii, to by znaczyło, że koszty rachunków za prąd, który musiałby też być wykorzystywany do ogrzewania domów, wszędzie w zasadzie, to byłoby pewnie 100-150% w ciągu kilku lat.
Dobrze, właśnie, panie pośle, to chciałem pana zapytać przy okazji, czy, bo pan jest członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, czy Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej Polska wystąpi do Komisji Europejskiej z jakąś krytyką tego planu, bo ten plan przewiduje naprawdę bardzo drastyczne podwyżki cen energii i polski rząd nawet nie będzie mógł zbyt wiele zrobić, żeby nas uratować przed po prostu drastycznymi historiami, które mogą się wydarzyć, bo między innymi możemy płacić za, możemy być pozbawieni, jak mówią niektórzy, na przykład ogrzewania takiego normalnego, centralnego ogrzewania w domach. No, czy będzie pan coś zainicjuje na przykład?
Nikt nikogo oczywiście nie pozbawi centralnego ogrzewania.
Ale podwyżki będą.
Natomiast będą horrendalne podwyżki. Nagle być może będziemy musieli się szybciej niż spodziewaliśmy wycofać z węgla w całości, a wtedy pozostanie tylko jedna możliwość, to znaczy zakup źródeł, zakup energii od naszego zachodniego sąsiada, który rzeczywiście jest liderem w produkcji zielonych certyfikatów, to znaczy energii tak zwanej zielonej z odnawialnych źródeł energii. Myślę, że w dużej mierze o to w tym wszystkim chodzi.
Krótko,
dlatego tak ważne jest chociażby realizacja źródeł atomowych w Polsce. To się dzieje w przyszłym roku. W przyszłym roku dowiemy się na pewno. Niemcy się temu sprzeciwiają, tak, no ale Niemcy są tutaj mocno odosobnione. Całe szczęście chociażby we Francji 70% energii jest produkowana z elektrowni atomowych, więc to nie jest tak, że tutaj Niemcy mają tak szerokie zaplecze sojusznicze, bo Niemcy, no będzie im to trudno zabrać.
Krótko, panie pośle, ostatnie pytanie. Kto chce, żeby polskie prawo, czyli polska konstytucja w Polsce nie obowiązywała? Tu nawiązuje do wyroków, do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
tak, tak,
który de facto stawia się ponad polską konstytucję.
Oczywiście to jest początek polexitu. No, jakby większej bzdury i większego takiego niewolniczego myślenia ciężko sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę, że tylko w tym roku Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech, Rada Narodowa we Francji i Trybunał Konstytucyjny w Rumunii wszystkie orzekły tylko w tym roku, że ich konstytucje są najwyższym prawem i mają prymat wobec prawa Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny w Polsce potwierdził po prostu to samo, co robią wszystkie inne trybunały w Europie albo prawie wszystkie, ale to tylko w Polsce mówi się o tym, że w Polsce dochodzi do polexitu.
Niemcy zakwestionowali wyrok.
To jest niewolniczy sposób myślenia. Bardzo mnie to razi i bardzo niepokoi,
i
że niektórzy politycy w Polsce takie tezy stawiają.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej został skrytykowany ostatnio przez konstytucjonalistów niemieckich i nie wychodzą z Unii. Dziękuję
i przez
bardzo.
Byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk. Gościem dnia w Radiu Gdańsk był Kacper Płażyński, pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiał Piotr Kubiak.